Program Wschodni. Dzień dobry Państwu, 15 grudnia 2018 roku, Antoni Opaliński, witam serdecznie, to jest program Wschodni Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, drugi program Wschodni w nowej odsłonie i od razu prosto z marszu łączymy się dzisiaj z Kijowem. W Kijowie dzisiaj bardzo ważne wydarzenie, w Soborze Mądrości Bożej w Kijowie ma się odbyć Sobór Zjednoczeniowy Kościoła Prawosławnego na Ukrainie. To wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, ja teraz upraszczam, a jak to jest skomplikowane i o co chodzi, za chwilę wytłumaczy nam Paweł Bobołowicz, z którym właśnie się łączymy. Halo, dzień dobry.
Halo, tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz, kto się z kim jednoczy, gdzie w tej chwili jesteś i o co chodzi?
To może właśnie zacznę od tego, gdzie jestem, bo jestem dokładnie przed Soborem Sofijskim, o którym powiedziałeś, Soborem Mądrości Bożej. To jedna z centralnych, najważniejszych świątyni Ukrainy, świątynie prawosławia. A miejsce, które przez lata służyło oczywiście przede wszystkim jako obiekt kultury religijnego, ale w czasach sowieckich takiej funkcji nie pełniło i do dzisiaj przede wszystkim pozostaje obiektem muzealnym. Ale to wydarzenie zapewne zmieni przeznaczenie Soboru Sofijskiego, bo to ma być też główna świątynia nowo powstającej cerkwi. Tutaj przed Soborem Sofijskim od rana gromadzą się tysiące wiernych prawosławnych ukraińskich, tysiące też kapłanów, którzy przyjeżdżają z całej Ukrainy, chociaż przecież ta data Soboru do końca nie była taka pewna, ale widać, że ludzie bardzo na to czekali i dzisiaj autokary od samego rana przyjeżdżają tutaj właśnie do centrum Kijowa. Przed Soborem stanęła scena, na której występują politycy, działacze społeczni. Wszyscy mówią o tym ważnym wydarzeniu, czyli o tym, co za chwilę się odbędzie, a będzie to Sobór Zjednoczeniowy Ukraińskiej Cerkwi. Powiedziałeś, że wytłumaczę, na czym to polega. Przypomnę, że do tej pory na Ukrainie funkcjonują różne cerkwie prawosławne. Część z nich nie była uznawana przez Konstantynopol, czyli ten główny ośrodek prawosławia, który jest kanonicznym zwierzchnikiem prawosławnych całego świata. Na Ukrainie funkcjonowała cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, która właśnie przez długi czas w ogóle była uznawana za niekanoniczną, cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, która faktycznie jest częścią cerkwi rosyjskiej, cerkwi prawosławnej i wchodzi w skład jej struktury, a tak właściwie już w pełni się to stało po tym, jak rosyjska cerkiew prawosławna zerwała kontakty z Konstantynopolem i funkcjonowała na Ukrainie i funkcjonuje jeszcze ukraińska cerkiew autokefalna, też nie uznawana przez Konstantynopol. Po tych wydarzeniach, które mają miejsce w tym roku, doszło do przede wszystkim przywrócenia właski cerkwi prawosławnej patriarchów, którzy znaleźli się poza cerkwią, patriarchy Filareta i patriarchy Makarego. To oni doprowadzili do procesu zjednoczenia cerkwi, który dzisiaj powinien zostać zakończony. Zarówno zwierzchnicy ukraińskiej cerkwi patriarchatu kijowskiego, jak i zwierzchnicy ukraińskiej cerkwi autokefalicznej, ale też część biskupów podlegających pod Moskwę patriarchatu moskiewskiego dzisiaj spotykają się na Soborze Zjednoczeniowym. Towarzyszą im kapłani, ale też towarzyszą im osoby świeckie. Po tej decyzji, po tym, co dzisiaj, czy te najważniejsze decyzje, które dzisiaj powinny zapaść, to właśnie przede wszystkim zjednoczenie cerkwi, powstanie jednej cerkwi ukraińskiej, która będzie cerkwią kanoniczną, cerkwią uznawaną przez Konstantynopol. Pierwszym aktem, który dzisiaj powinien być przyjęty na Soborze, to ma być statut tej nowej cerkwi, który będzie regulował jej funkcjonowanie, właśnie regulował kwestii tego zjednoczenia, jak ona ma być zorganizowana i kto stanie na jej czele. Już wiadomo, że osoba, która będzie zwierzchnikiem cerkwi prawosławnej, nie będzie miała tytułu patriarchy, lecz tytuł metropolity, co w świecie prawosławnym jest powszechne. Drugi moment dzisiaj bardzo istotny i ważny podczas Soboru Zjednoczeniowego to oczywiście wybór zwierzchnika tej cerkwi. Do niedawna mówiło się, że jedyną osobą, która powinna pretendować na to stanowisko, jest patriarcha Filaret, dotychczasowy zwierzchnik cerkwi patriarchatu kijowskiego. 90-letni patriarcha, jednak wiadomo, że raczej nie będzie kandydować na to stanowisko, na tą funkcję i że wskazał zgodnie z decyzjami Soboru Patriarchatu Kijowskiego, który odbył się w czwartek, wskazał na tą funkcję swojego zastępcę, osobę, która i tak pełniła taką, mogła pełnić funkcję zwierzchnika cerkwi patriarchatu kijowskiego w przypadku na przykład śmierci Filareta. Jest to metropolita Prejasławski Białej Cerkwi, metropolita Epifaniusz. I prawdopodobnie on ma największe szanse dzisiaj wyboru na zwierzchnika nowej cerkwi, zjednoczonej cerkwi ukraińskiej. Chociaż oczywiście nie jest to przesądzone, bo przecież są to wybory. Przewodnicy metropolity Manuela w Soborze.
Panie redaktorze, zanika pan nam. Proszę poszukać miejsca, gdzie jest jakiś zasięg przed tym pięknym soborem. Halo, wygląda na to, że nasz kijowski korespondent nam zanikł. Zaraz spróbujemy jeszcze raz nawiązać korespondencję. No to cóż, chyba czas na chwilę muzyki. To będą te śpiewające dziewczyny z Łotwy, których nie udało nam się posłuchać w zeszłym tygodniu. Posłuchamy ich tym razem. Proszę państwa, zespół Tautmeita, śpiewające łotewskie dziewczyny. Cały czas próbuję połączyć się z naszym korespondentem w Kijowie, Pawłem Bobołowiczem. Paweł Bobołowicz gdzieś tam zniknął. Mam nadzieję, że nie porwano go sprzed Soboru Mądrości Bożej w Kijowie, bo byłaby to sytuacja dość niezwykła, ale nigdy nic nie wiadomo. Spróbujemy. Powiem tylko, że ten sobór, który się odbywa, ma oczywiście znaczenie nie tylko religijne, chociaż ono jest najważniejsze. To ma znaczenie też polityczne, geopolityczne. To jest w pewnym sensie cofnięcie niektórych decyzji, które sięgają w głąb historii, sięgają XVII wieku, sięgają czasów osłabienia dawnej Rzeczypospolitej i objęcia prawosławnych na ziemiach dawnej Rusi należącej do Rzeczypospolitej obojga narodów patronatem ze strony caratu moskiewskiego i zarazem ze strony cerkwi moskiewskiej. Paweł Bobołowicz na pewno nam to jakoś lepiej wytłumaczy już za chwilę. A dopóki nam się nie uda połączyć z Kijowem znowu albo rozpocząć następnej rozmowy, to może przez moment posłuchamy sobie muzyki. Muzyki dla odmiany rosyjskiej. My tu bardzo źle w programie wschodnim często mówimy o rosyjskiej polityce czasów Władimira Putina i również czasów historycznych, ale to nie znaczy, że nie lubimy rosyjskiego rocka. Zespół Kino i Wiktor Choi. Program Wschodni Radia Wnet, godzina 10.15. Pawła Bobołowicza na szczęście nie porwano sprzed pięknego kijowskiego soboru, ale w naszą rozmowę i tak wkroczyła polityka i stąd ta przerwa. Halo, czy teraz się słyszymy?
Tak, słyszymy się. No niewątpliwie ta przerwa miała związek z tym, co się dzieje tutaj, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Tak jak wspomniałem, pod soborem zebrało się kilka tysięcy osób. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to wielkie wydarzenie i ono też wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa. W momencie, kiedy przerwało nam rozmowę, przyjeżdżała kolumna samochodów rządowych i zapewne był to celowy sygnał zagłuszający łączność w całe to spotkanie dzisiaj i teren, na którym zgromadzili się wierni, ochrania ponad 4 tysiące funkcjonariuszy, są wykrywacze metalu, co chwilę są dokonywane kontrole, ale to nie ma jakiegoś takiego charakteru represyjnego, tak jak pojawiają się o tym informacje w rosyjskich mediach. No jest to po prostu normalna procedura bezpieczeństwa, dokonywana w sposób taki, jak to się odbywa przy tego typu spotkaniach, przy tego typu wydarzeniach. Natomiast no, rzeczywiście staliśmy się w pewnym sensie ofiarą i stąd ta przerwa w łączeniu. Może tylko dokończę, że nie wiem, czy to państwo słyszeliście, ale oprócz Oprócz biskupów, oprócz kapłanów, którzy biorą udział w tym soborze, są też właśnie najważniejsi politycy Ukrainy i wiadomo, że i prawdopodobnie właśnie jednego z tych polityków w Jalce obserwowałem przed chwilą w soborze będzie brał udział prezydent Petro Poroszenko i przewodniczący Rady Najwyższej Andrii Paruwi. Co ciekawe, ten ostatni jest grekokatolikiem, o czym publicznie informuje, ale w tym historycznym wydarzeniu też weźmie udział. Wiadomo, że od początku był wielkim orędownikiem zjednoczenia ukraińskiej cerkwi.
To zjednoczenie ukraińskiej cerkwi oczywiście nie ma tylko znaczenia wewnętrznego, nie dotyczy tylko spraw wewnątrzkościelnych, ono ma duże znaczenie polityczne i to międzynarodowe.
Tak, oczywiście najważniejszy aspekt tego zjednoczenia to jest uniezależnienie się w cerkwi od cerkwi rosyjskiej. Sam moment dzisiejszego soboru i nadanie statutu nowej cerkwi i wybór nowego zwierzchnika nie kończy procesu autokefalii, procesu utworzenia cerkwi ukraińskiej. 6 stycznia zostanie wręczony tomos, czyli dokument potwierdzający właśnie autokefalię, potwierdzający niezależność ukraińskiej cerkwi. Ten dokument wręczy zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, patriarcha Bartłomiej. I oczywiście to wtedy będzie zakończenie stworzenia całkowicie odrębnej cerkwi na Ukrainie od cerkwi moskiewskiej. Stąd cerkiew moskiewska od paru miesięcy wykonuje tak gwałtowne ruchy, które właściwie są elementem schizmy i to schizmy dosyć dziwnej, zaskakującej, bo przecież cerkiew moskiewska bardzo często nazywa się obrońcą prawosławia, a w tym momencie stawia się poza światem cerkwi prawosławnej, odrywając się od Konstantynopola. Przypomnę, że to jest oczywiście historyczna nazwa, że siedziba cerkwi prawosławnej jest w Stambule, który kiedyś nazywał się Konstantynopol, stąd nazwa cerkwi prawosławnej. Oderwanie się Moskwy w ten sposób powoduje, że rosyjska cerkiew nie będzie uczestniczyła w życiu cerkwi ogólnoświatowej, tych cerkwi, które uznają Konstantynopol, chociaż oczywiście Moskwa stara się i wpływa na cerkwie w innych państwach po to, żeby te cerkwie jednak ochłodziły, a może nawet opuściły grono tych cerkwi, które wspierają Konstantynopol. Moskwa ma ochotę być tym nowym miejscem, nowym Rzymem, nowym miejscem centralnego życia prawosławia, ale z kolei cerkwie lokalne nie są tak chętne do tego, żeby się odrywać, nawet jeżeli były krytyczne w stosunku do procesów, które miały miejsce na Ukrainie. No dzisiejsze wydarzenia mogą być tym elementem, który po prostu przesądzi o tym, że cerkiew moskiewska albo pozostanie cerkwią, która będzie na uboczu życia, głównego życia prawosławnego, albo będzie musiała podjąć decyzję o rezygnacji ze swoich zapędów i jednak prędzej czy później uznać to, co się wydarzy na Ukrainie. Bardzo ważnym elementem jest też to, że na Ukrainie nie oznacza to, że całkowicie zniknie patriarchat moskiewski. Wręcz przeciwnie, w tym momencie po prostu ci, którzy zdecydują się pozostać wiernymi patriarchatu moskiewskiego, po prostu będą częścią cerkwi rosyjskiej, cerkwi prawosławnej. Nie będą mogli się zasłaniać nazwą ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Ta nazwa będzie zarezerwowana dla nowo powstającej Zjednoczonej Cerkwi na Ukrainie.
Ale ciekawe jest tak mocne jednak wejście patriarchatu w Konstantynopolu w konflikt z Moskwą. Przecież wiadomo, że Moskwa jest jednym z takich krajów bardzo zwracających uwagę na pozycję Kościoła Prawosławnego w różnych częściach świata. To jest jej rola tradycyjna. Są też przecież rosyjskie pieniądze zaangażowane nawet wśród mnichów na górze Athos, co spowodowało, że patriarcha Bartłomiej tutaj tak mocno wystąpił przeciwko aspiracjom Rosji.
No właśnie z tym zaangażowaniem pieniędzy to może też nie jest do końca tak, jak nam się wydaje. Oczywiście cerkiew to jest też wielki organizm o charakterze ekonomicznym. Pamiętajmy, że cerkiew ukraińska to jest cerkiew, która w tym momencie, jeśli chodzi o wiernych, prawdopodobnie jest większa niż cerkiew rosyjska i dla świata prawosławnego ma większe znaczenie niż cerkiew rosyjska. Dlatego no, nie można lekceważyć głosu samych wiernych ukraińskich, którzy po prostu nie chcą dalej podlegać Moskwie. Nie ma żadnej wątpliwości, że cerkiew moskiewska jest też narzędziem politycznym. Obserwowaliśmy w tym roku całą sekwencję wydarzeń, gdzie najpierw zapadały decyzje w gronie Putina i jego doradców, a później dokładnie te decyzje były powtarzane przez hierarchów cerkwi rosyjskiej. Ale masz rację, na pewno zatem stoją jeszcze inne względy. Konstantynopol jest mocno związany z zachodnim światem i Bartłomiej pokazał w ten sposób, że no nie jest skłonny ulegać Moskwie. Moskwa została już dawno ograniczona, jeśli chodzi o swoje wpływy w górze Atos, w tym miejscu, które jest też takim bardzo ważnym, istotnym i tradycyjnym dla prawosławia. Właściwie w momencie, kiedy dokonała tej schizmy, czy prawie schizmy, ograniczając swoje kontakty z Konstantynopolem, w tym momencie prawosławni patriarchatu, prawosławni w rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie mają prawa pełnienia liturgii w świątyniach związanych z Konstantynopolem. No i to raczej na tym całym konflikcie może okazać się, że rosyjska cerkiew, która do tej pory próbowała pokazywać, że jest tak silnym i ważnym, a może nawet najważniejszym ośrodkiem prawosławia, okaże się, że jest po prostu jedną z wielu lokalnych cerkwi, a jej wpływ nie jest tak wielki. No Konstantynopol nie mógł też dalej ignorować tak silnego zaangażowania politycznego w rosyjskiej cerkwi. Ona przecież jednoznacznie współgra z polityką putinowską, a cerkiew prawosławna jest obecna na całym świecie, też między innymi w Stanach Zjednoczonych. I też nie ma co ukrywać, że wiadomo o tym, że politycy amerykańscy też byli zainteresowani tym, żeby rosyjskie państwo nie mogło tak ingerować w życie prawosławia, a jednym z tego elementów na pewno było uniezależnienie się cerkwi ukraińskiej. I wiadomo, że amerykańscy politycy, którzy w tym czasie spotykali się z Bartłomiejem, na pewno też taki wariant wspierali. Pamiętajmy też, że Konstantynopol, jak powiedziałem, historyczna nazwa, ale to oczywiście jest Stambuł i jest to przecież miasto leżące na terenie Turcji, a sam Bartłomiej jest obywatelem Turcji, chociaż pochodzenia greckiego. Cerkiew prawosławna ma specyficzny status w Turcji. Zwierzchnik cerkwi prawosławnej może korzystać i korzysta ze środków publicznych Turcji. Niewątpliwie rola Erdogana w tym całym procesie też była widoczna. Co ciekawe, Erdogan, który często funkcjonuje jako osoba, która może istnieć blisko Putina i w pewnych sprawach się z nim dogadywać, to jednak w tej sprawie wydaje się, że też był zwolennikiem uniezależnienia się cerkwi ukraińskiej. Być może jest to też jeden z takich elementów szerokiej gry politycznej.
I wielka polityka, i religia, i historia, i wielkie pieniądze też w tle. Będziemy dalej o tym opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz sprzed Soboru Mądrości Bożej w Kijowie dla programu wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i uważaj tam na siebie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam oczywiście jak zawsze. Uważam, ale to są jednak wielkie i spokojne wydarzenia.
Godzina 10:24, program wschodni Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Weisheit, czyli o mądrości, to było z płyty De Profundis wielkiego estońskiego kompozytora Arvo Pärta. Tak jakoś po tych rozmowach o związkach religii z polityką chciałem coś duchowego, a my teraz przenosimy się, proszę Państwa, z terenów bliskich Polsce na daleki wschód i zajedziemy do Chin. W Chinach, proszę Państwa, 40 lat temu, w 1978 roku, w grudniu 1978 roku, doszło do wydarzeń, które zdaniem wielu obserwatorów był jednym z przełomów w dziejach współczesnych Chin. Profesor Bogdan Góralczyk, były ambasador w krajach Azji i znawca Chin, w swojej książce Wielki renesans, chińska transformacja i jej konsekwencje napisał, że te wydarzenia były w pewnym sensie takim kopernikańskim zwrotem w polityce chińskich komunistów, bo wtedy pod dominującym wpływem Deng Xiaopinga Chińczycy stwierdzili, że wzrost gospodarczy jest ważniejszy od walki klas. Ja się teraz łączę z Krakowem. W Krakowie jest dr Michał Lubina, politolog, sinolog, a przede wszystkim podróżnik, który zwiedził prawie całą Azję, znawca współczesnych i historycznych Chin. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Te wydarzenia z grudnia 1978 roku, czy to rzeczywiście był taki przełom?
Tak, jak najbardziej. To profesor Góralczyk ma tutaj pewną rację. To był przełom. To był przełom, który szczególnie obserwatorom zewnętrznym się wydawał trudny do zrozumienia. No bo jakże to tak, że komuniści nagle się stają kapitalistami i przyjmują wolny rynek i stawiają na wzrost gospodarczy. Natomiast z punktu widzenia logiki chińskiej wcale taki dziwny nie był, dlatego że tak na dobrą sprawę komuniści chińscy byli najpierw nacjonalistami, a dopiero później komunistami. I tak w dużej mierze to wojna domowa wcześniejsza w Chinach między Kuomintangiem a komunistami była wojną domową między konserwatywnymi nacjonalistami, czyli Chiang Kai-shekiem, Jiang Zemin, a lewicującymi nacjonalistami, a więc Mao i marksistami. Także to jest istotne, że tak naprawdę z ich punktu widzenia najważniejsze zawsze było dobro Chin i to, żeby ten kraj rozwinąć, i uważali wcześniej, no od 49 roku do 78 roku, że marksizm jest tym, co sprawi, że co uczyni Chiny wielkimi, ale tak się nie stało i zorientowali się, że tak nie jest. Taką bezpośrednią przyczyną, która doprowadziła Deng Xiaopinga do tego, że zrozumiał, że to nie tędy droga, była jego podróż po Azji Południowo-Wschodniej i szczególnie zobaczenie Singapuru. Jak zobaczył, jak może wyglądać chiński kraj oparty o kapitalizm i dodatkowo jeszcze skuteczny i przy okazji z kontrolą władzy pełną, autorytarną, no to wtedy uznał, że można to przeszczepić do Chin. No i zaczął przeszczepiać i stworzył model, który jest absolutnie unikatowy, dlatego że w sferze deklaratywnej jest to oczywiście dalej marksizm. Co prawda dodali tam kilka przymiotników niwelujących, bo oficjalnie jest to marksizm z chińską charakterystyką, tak? Także te przymiotniki tutaj niwelują znaczenie dość istotne. Natomiast formalnie jakby jest to oczywiście deklaratywnie marksizm, tak? Ale w rzeczywistości jest to hybryda różnych systemów. Hybryda, która jak sami Chińczycy mówią, mogła się udać tylko w Chinach. To się moim zdaniem sinocentryzm dobrze wyraża, dlatego że jak różni przywódcy afrykańscy mówią, że byśmy chcieli tutaj skopiować, też byśmy chcieli przeszczepić, to im Chińczycy odpowiadają, nie, to się uda tylko w Chinach. No i to chyba w dużej mierze jest prawda. Co prawda nie dlatego jest prawdą, że Chińczycy są tacy wspaniali, ale dlatego, że rzeczywiście jakby warunki kulturowe, społeczne w Chinach doprowadziły, że to jest możliwe, dlatego że w Chinach nigdy ideologie nie odgrywały aż takiej roli, jak na przykład odgrywały w Europie. Więc tutaj spokojnie można mówić, że się jest marksistą i stosować kapitalistyczną gospodarkę, bo z punktu widzenia chińskiego będzie to, jak mawiał Mao, sprzeczność nieantagonistyczna. Podczas gdy w europejskiej tradycji sprzeczności muszą być antagonistyczne ze swojej zasady. Tak? A tutaj jak najbardziej mogą się sprzeczności nakładać i tworzyć jakąś wspólną jakość. Także to rzeczywiście zgadzam się tutaj z Chińczykami, że to się mogło udać tylko w Chinach.
Pytanie, czy ten model zapoczątkowany wtedy pod wpływem Deng Xiaopinga, czy on dzisiaj powoli nie przechodzi już do historii? Czy to się dalej sprawdza?
No, przede wszystkim Deng Xiaoping myślał, że to potrwa dłużej. Jak zakładał swoje reformy, to zakładał, że Chiny osiągną poziom, który osiągnęły teraz w okolicach połowy obecnego wieku. Także jakby sukces przerósł oczekiwania i no i siłą rzeczy to, że przerósł oczekiwania, to powoduje konsekwencje, a mianowicie takie, że mamy wyzwania, z którymi myślano, że się zmierzą dużo później. Najważniejsze wyzwania oczywiście w polityce wewnętrznej. Najważniejszym wyzwaniem jest kontynuacja reform i przeprowadzenie tak zwanej drugiej reformy. Tu właśnie profesor Guraczyk o tym dość obszernie pisze, także odsyłam do książki. Natomiast w polityce zagranicznej, no to jest oczywiście kwestia tego, w jaki sposób sobie poradzić tutaj z dominującym hegemonem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. No i tu jest istotna jedna rzecz, a mianowicie od Xi Jinpinga mamy de facto zakwestionowanie polityki Deng Xiaopinga, dlatego że Xi Jinping po prostu... No, Deng Xiaoping mówił, żeby nie podnosić głów. To jest takie sławne budantou, sławne określenie. On miał 16 znaków, tam między innymi było też Taoguan Yanhui, czyli ukrywanie swoje możliwości, czekać na stosowną chwilę, no i nie rościć sobie pretensji do przywództwa i tak dalej. I to wszystko mówił Deng Xiaoping na przełomie lat 80. i 90., jak się rozpadał Blok Wschodni, a potem Związek Radziecki, to on właśnie tym swoim konserwatywnym towarzyszom mówił, że siedzieć cicho i jeszcze nie czas. Tak, jeszcze nie czas, ponieważ hegemon jest za silny. No i to był konsensus w polityce chińskiej, zarówno za Jiang Zemina, później za Hu Jintao. No i ten konsensus został zakwestionowany przez Xi Jinpinga po 2013 roku, więc mówiąc obrazowo, Chiny podniosły głowę. I to bardzo wyraźnie widać. No i w konsekwencje tego, co dzisiaj mamy w relacjach amerykańsko-chińskich, no to właśnie jest właśnie następstwo tego podniesienia głowy przez Chiny. Także pod tym względem, jak najbardziej Xi Jinping odchodzi od polityki Deng Xiaopinga. No, można się spierać, czy to jest jego osobista decyzja i jego wpływ, czy też jakby ten ogromny sukces Chin go do tego zmusił, no ale ale rezultat jest ten sam, tak? To znaczy mamy odejście od tego niewychylania się w polityce granicznej przez Chiny i to jest wyraźna zmiana w porównaniu do Deng Xiaopinga.
Są obserwatorzy, którzy twierdzą, że Chiny i Stany Zjednoczone skazane są po prostu w pewnym momencie na konflikt. Pytanie tylko, kiedy przejdzie on z płaszczyzny ekonomicznej na coś bardziej burzliwego. Czy pan się z nimi zgadza, czy pan uważa, że nie ma takiego determinizmu?
No ja zdecydowanie nie lubię determinizmu, to tutaj wielokrotnie dawałem temu znać. To co pan mówi o skazanych, to jest tytuł książki Allisona, tak? Skazani na konflikt, w którym odwołuje się zresztą błędnie do Tukidydesa, mówiąc o tym, że Chiny i Stany mogą wpaść w tak zwaną pułapkę Tukidydesa, a mianowicie polegającą niby to na tym, że jest mocarstwo rosnące i mocarstwo istniejące, no i strach przed tym rosnącym mocarstwem doprowadzi do konfliktu, tylko to jest generalnie potężna nadinterpretacja Tukidydesa, bo mam wrażenie, że bardzo wielu osoby, które się powołują na Tukidydesa, po prostu Tukidydesa nie przeczytały, więc u Tukidydesa w ogóle nie ma takiego determinizmu, tam jest zdecydowanie rola jednostek i to one decydują ich dobre bądź złe decyzje. Także ja co do Allisona jestem tutaj w pewnym stopniu krytyczny, tak? Zdecydowanie można temu przeciwdziałać, tylko potrzeba odpowiednich decyzji zarówno w Waszyngtonie, jak i w Pekinie, a to będzie trudne, dlatego że trudne będzie po pierwsze z perspektywy amerykańskiej, może od niej zaczniemy, ponieważ Amerykanie są przyzwyczajeni od końca XIX wieku, że są najsilniejsi na świecie i że tak naprawdę to stosunki międzynarodowe polegają na tym, że oni są primus inter pares, a momentami są największym, najpotężniejszym graczem, więc trudno, jak się jest najsilniejszym przez ponad 100 lat, nagle przyjąć do wiadomości, że no, na tym w tej piaskownicy musimy się jednak z kimś podzielić władzą, tak? Więc to jest jakby pierwsza rzecz ze strony amerykańskiej. No i myślę, że to jest ta trudniejsza rzecz, tak? Z drugiej strony w przypadku Chińczyków mamy do czynienia z dwoma jakby sprzecznymi tendencjami, które które są jednak bardzo wyraźne. Po pierwsze, to, co im do głów wbijał Deng Xiaoping, żeby głównie podnosili, to jest istotna cecha charakteru chińskiego, że właśnie należy no nie wychylać się, dopóki się nie jest na tyle silnym, żeby to uczynić. No i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że bardzo silna jest tradycja chinocentryzmu w Chinach, tego, że Chiny są państwem środka, że są system Tianxia wcześniej, czyli wszystko, co pod niebem, że Chiny są tym państwem centralnym, tak, że oni są najważniejsi. Jakby w prekolonialnych stosunkach międzynarodowych w Azji Wschodniej one się opierały według Chińczyków na prostej zasadzie, to znaczy oni są najlepsi, a reszta jest mniej lub bardziej barbarzyńska, więc to powoduje, że ten sinocentryzm często dochodzi do głosu w polityce chińskiej. No i jak się ma taką podglebie tak wspaniałej tradycji, historii, kultury, potęgi imperialnej przez wieki, no to trudno pozostać długo skromnym, tak? Więc to powoduje, że jakby zarówno z przyczyn kulturowych, zarówno przywódcy amerykańscy, jak i chińscy, no mają tendencję do tego, żeby jednak nie ustępować. Także zdecydowanie istnieje zagrożenie, no ale co jest w jakimś stopniu pocieszające, to to, że obie te strony mają świadomość, zarówno Chiny, jak i Stany mają świadomość, jak wielka jest stawka. No tu mógłbym się odwołać do słów Louisa Mountbattena, ostatniego wicekróla Indii brytyjskiego, który zaraz po II wojnie światowej powiedział, że jeżeli trzecia wojna światowa będzie prowadzona przy użyciu broni atomowej, no to czwarta będzie przy użyciu łuk i strzał. Tak, więc myślę, że tą świadomość w Pekinie i Waszyngtonie mają i starają się jednak tak poprowadzić tą rywalizację, żeby nie było tak, że nie będzie czego zbierać po niej.
No tak, czyli będziemy dalej te procesy obserwować. Nad Tukidydesem to chyba jeszcze kiedyś usiądziemy po prostu w studiu i nad nim podyskutujemy, ale musimy mieć więcej czasu. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Michał Lubina, znawca spraw chińskich i azjatyckich, Uniwersytet Jagielloński, słuchaczom programu wschodniego. Przypominam, że jest książka między innymi wśród publikacji naszego rozmówcy Niedźwiedź w cieniu smoka. To jest o relacjach rosyjsko-chińskich. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję również.
Jest godzina 10:38, program wschodni Radia Wnet. No to cóż, może jeszcze raz posłuchamy śpiewających łotewskich dziewczyn z zespołu Tautmenitas.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Godzina 10:42, program wschodni Radia Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a w naszym studiu jest kolejny gość, pan profesor Grzegorz Nowik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest autorem licznych prac dziejów i Polski, i Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku, między innymi monumentalnych prac na temat historii polskiego radiowywiadu w okresie wojny polsko-bolszewickiej, a także znawcą spraw polsko-litewskich. Nie ukrywajmy tego, że również naczelnikiem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, chociaż nie o tym...
Przewodniczącym,
przepraszam.
Tak, mamy dwóch naczelników, harcerek i harcerzy.
Oczywiście. Nie będziemy dzisiaj o harcerstwie rozmawiać, chociaż też by można. Będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym, mianowicie przede mną, proszę państwa, cztery potężne tomy. Michał Römer, dzienniki. Michał Pius Paschalis von Römer, prawnik, publicysta, redaktor, wydawca, wolnomularz. Legionista, twórca litewskiego prawa konstytucyjnego, rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, potomek polskiej, polsko-inflanckiej rodziny arystokratycznej, człowiek, który świadomie, kiedy trzeba było wybrać, wybrał niepodległą Litwę zamiast niepodległej Polski, człowiek, który niósł w sobie testament tych, którzy wierzyli, że Wielkie Księstwo Litewskie może się odrodzić, a przede wszystkim chyba w tej chwili dla nas autor monumentalnych dzienników, właśnie dopiero co teraz wydawanych w ostatnich latach przez ośrodek Karta, wielkiego świadectwa dziejów pierwszej połowy XX wieku. Pan profesor jest jednym z wydawców, redaktorem naukowym też ostatnich tomów tego dzieła.
Tak, no to wszystko prawda, co pan powiedział, ale każdy ma jakiś swój życiorys i jeśli by jakikolwiek słownik biograficzny wziąć do ręki, to też da się wyczytać ileś tytułów, zasług, stanowisk, funkcji pełnionych przez każdego człowieka. Natomiast to jest człowiek niezwykły z tego względu, że zadał sobie trud. I to jest chyba charakterystyka tego pokolenia, którego już dziś nie ma, a to jest pokolenie przełomu wieków XIX i XX, którzy pisali dzienniki I memuarystyka jest no, fantastycznym źródłem historycznym i dla każdego, kto zajmuje się badaniem dziejów przeszłych, dziennik ma niezrównaną wartość jako źródło, ponieważ dziennik oddaje nie tylko wiedzę, nastrój, poglądy, myśli, ale i oddaje ten element ulotności chwili, która potem już nie wraca. I jeśli, tak jak ja przeczytałem te dzienniki od 1911, wczoraj skończyłem 43 rok, który będzie w kolejnym szóstym tomie wydany, jeśli się to czyta, to tak jakby człowiek przeczytał jakiś dziennik, jakąś gazetę, która ukazuje się codziennie i wiedza, informacje tam podawane zmieniają się z dnia na dzień, pokazują tę fluktuację najrozmaitszych nastrojów, opinii. I tak samo jest z dziennikiem, przy czym autorzy, redaktorzy no, piszą za wierszówkę. Natomiast Romer nie pisał za wierszówkę, pisał z potrzeby serca, z potrzeby utrwalenia swoich własnych przemyśleń, uczuć. A że życiorys miał bardzo ciekawy, to jest to no, niezrównany dokumentalista dziejów środowiska ziemiańskiego i dziejów i Polski, i Litwy na przełomie XIX i XX wieku. No i w tej niezwykle burzliwej pierwszej połowie XX wieku, kiedy przeżywał taką ilość zmian, jak w kalejdoskopie odmieniających się warunków, kontekstów historycznych, to jest coś niesamowitego. I zmieniały się również jego poglądy, ewoluowały, ale kilku pozostał wierny do końca, mimo że wybrał państwo litewskie do końca, żył i myślał po polsku, wychowany w kulturze polskiej, pisał i prowadził te dzienniki jako rektor Uniwersytetu Litewskiego, pisał je w języku polskim, a więc no, myślał i analizował, używając polskich określeń, polskich stwierdzeń, no, z całym bogactwem kultury, którą odziedziczył, kultury narodowej polskiej.
No właśnie, bo to jest tak, że wielu ludzi z tego pokolenia prowadziło dzienniki, ale chyba nie każdy z nich aż uczestniczył w tylu wydarzeniach, co Michał Romer. On jest też przedstawicielem takiej bardzo już chyba dzisiaj zapomnianej formacji umysłowej, intelektualnej, politycznej.
No nazywali się krajowcami, to znaczy tacy, którzy myśleli, że tak jak Mickiewicz pisał w Inwokacji Litwo, ojczyzno moja, pisał po polsku i mówili o sobie Litwini, tak jak Józef Piłsudski mówił o sobie uparty Litwin, tak jak wielu ludzi z tych ziem, z tego terenu przez wieki od Unii Horodelskiej, Krewskiej, warstwy elit państwowych, które były i litewskie, i białoruskie, polonizowały się z czasem. Po prostu kultura polska na tyle silnie oddziaływała na to środowisko, że przyjmowali kulturę polską nie w wyniku nacisku, jakichkolwiek nacisków polonizacyjnych, ale po prostu była ona na tyle atrakcyjna, że była to kultura wolności, kultura bogata i no przecież Romerowie wywodzący się z kurlandzkiej szlachty, tak jak Geisztorowie, Manteuflowie, Platerowie, no uległ razem z całą grupą społeczną i niemiecką, i litewskich bojarów, i bojarów ruskich, uległ polonizacji i należał do tej grupy, która traktowała Litwę w kategoriach nie tyle narodowych, ale w kategoriach krajowych, to znaczy państwa, które złożone jest w równej mierze z Litwinów, Polaków, Białorusinów, można powiedzieć nawet w odwrotnej kolejności, to znaczy Białorusinów, Litwinów i Polaków, bo jeśli chodzi o polonizację, no to głównie ona zaznaczyła się w warstwie ziemiańskiej, szlacheckiej, czyli potomków rycerstwa, które zostało adoptowane do Polski, adoptowane do polskich rodów herbowych. w mniejszym stopniu mieszczaństwa, bo głównie mieszczaństwo na tamtym terenie to byli Żydzi, i wreszcie w najmniejszym stopniu ludności wiejskiej, chociaż no i jeśli byśmy chcieli na przykład ogarnąć obszar odradzającej się Litwy, jej aspiracji terytorialnych w roku 1918, to obejmowała ona około 6 milionów mieszkańców, z czego tylko 2 miliony, czyli 1/3 mówiła po litewsku, ale cały czas myślała kategoriami Litwy takiej wielkiej, historycznej. Natomiast stosowała kryteria narodowe, wręcz nacjonalistyczne.
No właśnie, bo pan tutaj wymienił Piłsudskiego, można by też wymienić, nie wiem, braci Mackiewiczów, ale wielu tych ludzi, którzy myśleli w kategoriach litewskich, jednak jakby w momencie, kiedy trzeba było wybrać, opowiedziało się po tej stronie polskiej. Zostało w Rzeczpospolitej.
Większość.
Co spowodowało, że akurat Michał Romer, także wbrew wielu ludziom przecież ze swojej własnej rodziny, tak bardzo utożsamił się z tą Litwą, która przecież była bardzo daleka była od tych ideałów Wielkiego Księstwa.
Z Romerów większość uległo polonizacji. To są problemy bardzo trudne do opisania i do przedstawienia. To jest coś, co w kulturze politycznej I Rzeczypospolitej było normą. Można było być gente rutenus, natione lituanus a civite polonus, czyli można było mieć potrójną świadomość. Z jednej strony być na przykład szlachcicem, ziemianinem ruskim, obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a przyjąć kulturę polską. Także pamiętam, kiedy była promocja tych dzienników, to za stołem prezydialnym siedziało nas cztery osoby, dwie osoby z Polski, dwie osoby z Litwy, ale wszyscy byliśmy albo gente rutenus, albo gente lituanus, albo gente lituanus. Natomiast dzisiaj współcześnie byliśmy równo podzieleni, to znaczy natione polonus i natione lituanus. Także dziś te wybory już są zupełnie inne i te destynaty, powiedzmy, tożsamości, świadomości narodowej. Wtedy na przełomie XVIII-XIX wieku było to bardzo, bardzo różnorodne, aczkolwiek, jak pan słusznie zaznaczył, większość Romerów wybrała polskość. On jako jedyny w zasadzie wybrał Litwę i to wynikało z jego jakichś świadomych przemyśleń, z Placy Młodzieńczej, którą pisał jeszcze w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Paryżu, o Litwie jako państwie, jako cywilizacji, jako kulturze duchowej, przy czym rozumiał tę Litwę właśnie w znaczeniu krajowym. No i dokonał takiego wyboru, jakiego dokonał. Ja muszę powiedzieć, że sam jestem czasami nieco zdziwiony, dlatego że z biegiem życia chyba obserwował, że to, co wychodziło od krajowości, a było przeciwne takiemu nacjonalistycznemu pojmowaniu polskości, zaprowadziło go do państwa, które okazało się państwem skrajnie nacjonalistycznym, czyli do narodowej Litwy, tej ukształtowanej od 1918 roku.
A może było tak, że ta szlachetna, jak się tak patrzy na ich zamierzenia, grupa ludzi, jakim byli krajowscy litewscy, może to już wtedy było anachroniczne, może w obliczu tych powstających nowoczesnych narodów, wyciągających się z tych warstw chłopskich, które uczyły się czytać, pisać i stawać się obywatelami, może to po prostu nie miało żadnych szans. To była taka pieśń przeszłości, która już była niezakorzeniona w jakikolwiek sposób.
No cały XIX wiek to jest okres odrodzenia narodowego Europy i kształtowania państw narodowych, które rozpoczął się od odrodzenia i zjednoczenia narodowego Niemiec, potem Włoch, i postępował w kierunku zachodnim, wzbudzając nacjonalizmy, które na tych terenach nie funkcjonowały w zasadzie przed końcem XIX wieku. I była to jakaś idea, którą nie wiem, czy możemy nazwać utopią, bo jednak w centrum Europy żyje taki kraj, który się nazywa Szwajcaria, istnieje taki kraj jak Belgia, gdzie jednak różne narodowości istnieją. Widzimy, co się dzisiaj dzieje w Wielkiej Brytanii, która też jest przecież państwem na poły federacyjnym, prawda, złożonym ze Szkotów, Walijczyków, północnych Irlandczyków i Anglików. I Wielka Brytania też jest takim krajem. Romer i wielu innych krajowców wierzył, że może zaistnieć taki kraj, w którym będą równolegle współistniały i wzajemnie wzbogacały się odrębne kultury narodowe, traktujące ten obszar wspólny jako coś, co da się złączyć wspólną tożsamością, świadomością.
Ponieważ tu jest przede mną, są cztery potężne tomy, a już nawet nie mamy chyba czasu, żeby jakiś fragment przeczytać, to prosiłbym pana profesora o informację taką z punktu widzenia historyka, które części są najcenniejsze. To jest dla nas takie najważniejsze źródło. Gdzie są informacje, których nie ma gdzie indziej.
To jest zadanie niezwykle trudne, powiedziałbym niewykonalne wręcz. Natomiast dla mnie, oczywiście oprócz całości tego dzieła, które każdy historyk przełomu wieków, czy powiedzmy XX wieku, pierwszej połowy powinien przeczytać, najciekawszy jest moment, który pokazuje, jak o mało co Michał Romer nie został premierem Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy na początku 1919 roku Józef Piłsudski myśli o realizacji koncepcji federacyjnej i to myślenie i działanie jest bardzo szerokie, które zakłada współistnienie wielu elementów. Jest element militarny, to znaczy polegający na przeprowadzeniu operacji, która doprowadzi do wyrzucenia bolszewików z Wilna. A więc jest element militarny. Następny element to jest element dyplomatyczny, czyli osłona tej operacji na arenie międzynarodowej. Wtajemniczony w to jest przedstawiciel Józefa Piłsudskiego na konferencję pokojową w Paryżu, Leon Wasilewski. Wtajemniczony jest to Ignacy Paderewski, który też reprezentuje nas wraz z Romanem Dmowskim na tejże konferencji. No, wtajemniczeni są inni ludzie, ale jest trzeci element, oprócz militarnego i dyplomatycznego, mianowicie element polityczny, to znaczy przekonania, jeśli nie dużej części, to jakiejś części elit litewskich, że należy zerwać z koncepcją narodowej, nacjonalistycznej Litwy, zapoczątkowaną przez powołanie takiej Rady Litewskiej, Rady Państwa, Tarybę i próbę odrodzenia w narodowym, nacjonalistycznym wymiarze historycznej Litwy. To było z góry skazane na niepowodzenie, bo przecież, tak jak mówiłem, te pomysły dotyczyły czterech guberni, w których na 6 milionów mieszkańców Litwini stanowili tylko 2 miliony. Józef Piłsudski za pośrednictwem Michała Romera, którego zna jako ochotnika z Wilna do Legionów, próbuje pozyskać środowiska centrolewicowe na Litwie, stworzyć rząd złożony z centrolewicy litewskiej, ugrupowań polskich i ugrupowań białoruskich. Ten rząd byłby rządem tymczasowym i zastosowałby scenariusz, który zaistniał na przełomie 18 i 19 roku w Polsce, to znaczy z rządem Jędrzeja Moraczewskiego, a więc program społeczny, socjalny, który miałby być konkurencją dla rosyjskich bolszewików, a więc program reformy rolne, reform społecznych i przeprowadzenie wyborów do konstytuanty, demokratycznych wyborów i dopiero konstytuanta, wspólna konstytuanta, którą wybraliby Białorusini, Litwini i Polacy na tych terenach, no, zdecydowałaby o dalszej przyszłości tych ziem. Tu ważną rolę miał spełniać między innymi Wincenty Witos, który według koncepcji Józefa Piłsudskiego miał być marszałkiem I pierwszego Sejmu Ustawodawczego to się nie udało, tego bloku chłopskiego nie udało się w Polsce wprowadzić, nie udało się przeprowadzić błyskawicznie reformy rolnej przez Sejm Polski Ustawodawcza, więc ten model, który potem byłby wzorcowy dla całego tego rządu i państwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, byłby zastosowany, no po prostu sekwencja niepowodzeń, w których najważniejsze było to nieprzekonanie przez Romera polityków litewskich, fiasko tej misji i już od tego czasu, mimo rozmaitych prób jeszcze federacyjnych podejmowanych przez Józefa Piłsudskiego, mamy de facto z sytuacją, w której następuje odradzanie narodowej Litwy i odradzanie nacjonalizmu polskiego również na tym terenie, na terenie Wileńszczyzny, które kończy się buntem Żeligowskiego, ostatnią próbą realizacji tej koncepcji federacyjnej i de facto decyzją Sejmu Wileńskiego wcielenia Wileńszczyzny
i jak do tak słucham Polski. Pana profesora, to miałem wrażenie, że to jest jakaś relacja z jakiejś polityki, która się dzieje teraz tu na naszych, relacja z jakiejś polityki, która się dzieje teraz tu na naszych oczach. Taki był w tym dramatyzm. Tak, proszę Państwa, to właśnie wygląda. Dzienniki par excellence polityczne, ale dzienniki też poświęcone różnym innym aspektom życia codziennego. Niestety już musimy kończyć, pewnie jeszcze jakoś umówimy się na jakąś dłuższą rozmowę na temat tego fascynującego dzieła. Proszę Państwa, dzienniki Michała Romera, pół wieku historii
kilka
dziejów.
Tysięcy stron w kilkanaście minut, nie sposób opowiedzieć.
Tak, to są na razie 4 tomy, 2 pozostałe tomy, zdaje się, w tym roku jeszcze mają się ukazać nakładem wydawnictwa Ośrodka Karta. My będziemy w Radiu Wnet o tym opowiadać. Bardzo serdecznie dziękuję, pan profesor Grzegorz Nowik, historyk. Jeszcze zapomniałem dodać, że pracownik Muzeum Józefa Piłsudskiego
i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, który to nadzoruje pod względem merytorycznym.
Dziękuję bardzo. Godzina 11.01. Chciałem jeszcze przeczytać taki piękny fragment o tym, jak Romer kupuje sobie radio w Kownie w 27 roku, ale to trudno, to przeczytam następnym razem, żeby nie było, że to jest tylko o polityce, chociaż polityka tutaj gra rolę dominującą. 11.01. Czas już kończyć program wschodni. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Karol Smyk, a na zakończenie jeszcze przez moment genialny estończyk Arvo Pärt.